Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa.
Witamy w odcinku książkowym naszego podcastu i chcielibyśmy na początku podziękować osoby, które wyjątkowo hojnie wspierają nas w serwisie Patronite. Bardzo Wam dziękujemy, że doceniacie to, co robimy i miejmy nadzieję, że dalej z nami zostaniecie i będziemy się razem śmiać. Szczególnie chcielibyśmy podziękować Dagmarze Godlewskiej Bratek, Magdalenie Kalipso, Annie Lorenz, Jakubowi Maciejewskiemu, Pawłowi Maciejewskiemu, Łukaszowi Maciejewskiemu, Krzysztofowi Maziarzowi, Marcinowi Żerko, Sandrze Szwarc i Karolinie Matylewskiej. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy na podróż w odmęty literatury.
Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Samiec Beta. Dzisiaj mamy spotkanie z ciekawą osobą. Jest z nami Mateusz Płocha, który przeczytał, powiedz ile w zeszłym roku?
65 książek, lamusie.
I to będzie taki temat, który nam dzisiaj będzie towarzyszył. Ustaliliśmy już z Magdą tutaj przed nagraniem, że Mateusz jest influencerem, który sprawia, że trochę więcej, ja przynajmniej czytam, nie wiem, czy Magda też tak masz, że więcej czytasz, ale chyba...
Tak, zdecydowanie. Tak.
Ale ustaliliśmy, że już w tym roku mamy nadal mniej książek niż Mateusz, w sensie nas wyprzedził.
Tak, dwie książki jesteśmy do tyłu.
Tak. A tak po ile przeczytaliście?
No ja mam 5.
Ja też 5.
Okej, okay, no ja, czekajcie, tylko się upewnię, chyba 7 już, ale skontroluję na moim Goodreads.
No czy
wszyscy już mają Goodreads tutaj?
No właśnie, ja tak.
Ja teraz mam fazę na Letterboxa, wiecie? I tam sobie dużo...
Okej, okay. 7, słuchajcie, no.
7. No dobrze.
Jebany.
Słuchajcie, no śmiechy, chichy, ale dzisiaj właśnie będzie odcinek książkowy, przynajmniej taki był pomysł. Oczywiście Mateusz go zaproponował. I pytanie, czy będziemy po prostu po kolei omawiać każdą książkę, którą przeczytałeś?
Nie, to chyba bez sensu.
To jest chyba bez sensu.
Bo to jest 65 pozycji.
Czy po prostu jakieś tam the best of...
To będzie słychać?
Co to jest za dźwięk?
Tam są...
Kroją drzewo.
Dzisiaj kroją drzewo, więc będzie właśnie taki dźwięk z nami.
To bardzo słychać?
Nie. Nie, no mogę spróbować to wyczyścić.
No dobra.
Ale to jest też po prostu, wiecie, no dobra. Flavor.
Robią materiał na moje książki jeszcze nieprzeczytane.
Tak, tak. Właśnie. No dobra, więc zanim zaczniemy, to ja jeszcze sobie postanowiłem, bo nowy rok, nowy ja, jestem bardziej skrupulatny w różnych rzeczach i na przykład zrobiłem sobie plik aktualny w notatniku i tam sobie wrzucam różne rzeczy, które chciałbym ci powiedzieć, albo o których chciałbym państwu wszystkim powiedzieć.
Nasze osoby słuchające awansowały do państwa teraz.
No tak, no jak już jesteśmy podcastem dla osób, które czytają tyle książek, to już... Więc a propos państwa, chciałem ogłosić, że ruszam z nowym podcastem. Mhm. Będzie się nazywał Janu Szymon, gdzie będę informował codziennie o tym, co słychać u Janusza Palikota.
O.
Będę robił taki 24-godzinny stream z tego, co się dzieje u Janusza Palikota, bo ta sytuacja jest dynamiczna z dnia na dzień.
Jaka jest sytuacja aktualna u niego w ogóle?
Aktualnie najnowsze newsy są takie. Kończy się, nagrywamy to, zdradzę trochę kuchni, we wtorek. Mhm. Dzisiaj kończy się przedsprzedaż książki.
Zamówiliśmy?
Nie, ja napisałem egzemplarz recenzencki, ale nie dostałem odpowiedzi na tego maila, a też znam lepsze sposoby na umoczenie 50 zł niż jak ta książka gdzieś będzie fizycznie do kupienia, to ja tam pojadę ją kupię, bo ja nie wierzę do końca, że ona się pojawi na rynku i na przykład Maciej Maruda, z którym sobie wymieniam informacje na ten temat, też jest tego zdania, że to się może nie wydarzyć.
Ale że co, że to będzie e-book, czy że w ogóle nie powstanie ta książka?
No, nie widzieliśmy jeszcze żadnych fragmentów tej książki. Jedyne, co mamy, to listę...
No, ale filmiki z Magdą Gessler były.
Tak, ale to było sprzed 2 lat.
I know,
no
to był
i właśnie.
Okej, czyli to jest teoria, tak? Że ta książka się nie ukaże.
Znaczy,
to jest
że bo on czymś macha cały czym. No tego, no ja tego nie powiedziałem, nikt tego nie wie, ale niektórzy złośliwi tak piszą w internecie. O, Janusz Palikot macha cały czas jakimś czymś wydrukowanym, co przypomina z daleka książkę. Może tam jest książka, tylko on no, nie czyta żadnych ustępów, nie, z tej książki. On opowiada jakieś anegdoty, które są No z dupy takie total.
Może to jest jakieś coacherskie takie, że on projektuje rzeczywistość. On może. Mówiąc o tym, że
manifestacja
książka,
to
tak,
jest.
Manifestacja. On ją manifestuje i ona się wtedy napisze. Czyli może to jest skuteczny sposób, że po prostu wysyłasz informację w przestrzeń, w rzeczywistość, że już jest książka w ogóle i wtedy masz większą motywację, żeby ją napisać w ogóle.
Ale tak realnie się zastanówmy. No bo tak, powiedzmy, Janusz Palikot ma różne anegdotki, nie? No tego mu nie można odmówić, to wszyscy przyznamy.
A czy on nie dzielił się z pisem treści?
Dzielił się bohaterami, osobami, które tam będą.
Ale nie było to w formie, że na tej stronie będzie to
tak,
i tamto.
Tak, że to jest po prostu kto tam będzie, nie? I on też w ostatnich filmikach mówi o tym, że to nie są wszyscy, nie? No i on się dzielił właśnie tymi tam swoimi przemyśleniami różnymi, że będzie więcej tych postaci, ale Magda Gessler go zaatakowała. W sensie wydała oświadczenie na Instagramie, w którym odcina się od Janusza Palikota, nazywa jego książkę książką. Dla osób, które nas słuchają, tylko nie oglądają, zrobiłem teraz cudzysłów palcami moimi. I że no ogólnie chyba Janusz Palikot przestaje być bohaterem i przyjacielem wszystkich. A też warto powiedzieć, że w tym tygodniu mieliśmy urodziny Olgi Tokarczuk. Wszystkiego najlepszego. Ja myślę, że Janusz Palikot jest gdzieś pośrednio też jakby no, współodpowiedzialny moim zdaniem za wolność pewną, którą miała pani Tokarczuk, bo często gęsto się chwalili wspólnymi wyjazdami jakimiś takimi.
Z Olgą Tokarczuk?
Tak.
Naprawdę?
No ziomeczki to są. Nie wiedziałeś o tym?
Nie wiedziałem.
No i to są przyjacioły i co? No... Książka ma się pojawić już na początku lutego, więc no już zaraz w zasadzie ma być. Niestety...
No ale a czekaj, a to nie jest tak, że każdy z nas w towarzystwie ma chociaż takiego jednego Palikota? Takiego ziomeczka, który jest takim bumelantem po prostu, który wiesz, pożyczasz...
Co się dochrapał jakieś rzeczy i tam potem...
No to możemy się wspólnie zastanowić, kto z naszych znajomych jest taką osobą, nie? No pewnie...
Taki wiecie, że pożyczasz mu hajs, bo mówi, no nie mam.
No ale właśnie
on tutaj... chleje, zawsze nie wiadomo skąd ma ten hajs.
No ale właśnie tutaj jest raczej ta sytuacja, że to on pożyczał innym chyba, nie? A. W sensie na takiej zasadzie, no bo jakby książka też się tak nazywa, jak wydają 250 milionów na po prostu show biznes, więc idea jest chyba taka, że on w swojej głowie jest mecenasem kultury, który inwestuje, ale chciałem się zastanowić nad tym pomysłem biznesowym, bo może to ma sens, no bo tak, on opowiada te różne anegdotki, nie?
Aha.
No więc pewnie to tak wygląda, że on po prostu włączył sobie dyktafon, odpalił sobie winko i nagrał tam 5 godzin na przykład bez przerwy mówienia, nie? I potem wysłał to komuś, jakiemuś studentowi, który to ma przepisać po prostu, żeby albo w ogóle AI to przepisało i tylko ktoś to zredaguje, no to do kupy ile to może wszystko kosztować? 3000 zł? Myślę max.
No to tyle ma, to wystarczyło, że sprzedał tak. Jakiś posążek, który
no
ma
tak.
Na chacie.
Albo tam parę butelek tego czegoś tam, co się wala po domu. No to masz 3000, do tego wydruk, no to powiedzmy książka ile tam? Druk książki kosztuje od sztuki 5 zł chyba, czy coś?
Nie mam pojęcia.
Chyba coś takiego. No to masz 3000 plus 5 zł od sztuki, książka jest za 49 zł, to 44 zł za książkę, minus VAT, minus coś tam. No to masz dwie dychy na książce, czyli musisz sprzedać 1500 książek, nie, 150 książek musisz sprzedać, żeby ci się zwróciła Aha. cała inwestycja. A wszystko, co masz więcej, no to jest twoje.
To co, wydajemy książkę?
No chyba tak to się skończy. Albo możemy po prostu się zgadać z kimś, kto zna różne anegdoty i spróbować też tak zrobić.
Kurde, nasze anegdoty nie byłyby takie sexy niestety. No. Nie możemy uwzględnić w nich Wojewódzkiego na przykład.
Tak. No ja mam, no, ale to opowiadałem chyba, jak kiedyś z Krzysztofem Materną się pokłóciłem o Wałęsę. To jest moja top anegdota z takich jakichś dziwaczno około celebryckich chyba. A poza tym, no to jakieś takie, no nie wiem, chyba żebyśmy zrobili takich mało znanych ludzi na przykład, że...
Anegdoty z życia randomowych
Tak,
ludzi.
Na przykład Bartek Przybyszewski, jak gra w planszówki, to pije dużo herbaty.
O, super.
Takie, i takie byśmy robili.
Albo... To brzmi jak jedna z takich ciekawostek o Janie Pawle II, nie?
Bartek Przybyszewski kochał pieski. I rzeczywiście kochał swojego pieska.
No ale to już wiesz, Bartek to już jest taki trochę, no troszkę już celebryta jednak.
No, trochę tak, prawie papież.
Prawie papież. Tak. Też taki blondynek. No dużo, duża część rzeczy
Wymień
wspólnych.
Pięć rzeczy, które łączy Bartka z papieżem.
No co, właśnie blond włosy.
Autorytet.
Autorytet.
On w dziedzinie popkultury akurat, ale...
Tak, no ale jakiś tam autorytet. Co?
Czy Bartek jeździ na nartach?
Chyba nie.
Okej, okay, dobra, to odpada.
Ale jest...
Kocha kremówki?
Też nie wiem tego. Ale no jest sulejówka, A Sulejówek to są Wadowice Mazowieckiego.
Dobra, mamy
totalnie
to.
Totalnie, tak ludzie mówią na ulicach.
Ale w Sulejówku mieszkał Piłsudski papież, no to coś tam by się znalazło.
Teraz grube będzie. Tak jak Wojtyła miał Dziwisza, tak Przybyszewski ma Witkowskiego. Nie? No. I po piąte, nie gadają. Nie, no nie wiem.
Dobra.
I po piąte coś byśmy znali. Nieważne.
Walić to. Tak. Przechodzimy do książek.
Czekaj, jeszcze nie.
Co, jeszcze
ja
masz?
Jeszcze mam... dobra, o popku nie gadam, ustaliśmy.
Nie gadamy absolutnie.
Ale miałem taki pomysł, ale nie chciało mi się w sumie tego zrobić. Czy widzieliście ostatni wywiad z Filipem Heizerem, który się ukazał?
Nie.
Nie.
Jest taki wywiad z Filipem Heizerem. Polecam wszystkim go sobie obejrzeć. Najlepiej na zwolnieniu.
Był na grupie
tak,
chyba.
Tak, razy dwa, bo bardzo szybko on tam mówi. Mówi najszybciej na świecie. Tak po prostu z karabinu strzela. I opowiada bardzo ciekawe historie, jak to założył knajpę. I się okazało, że sanepid musi dopuścić knajpę do tego, żeby działała. I że
tylko by utrudniali przedsiębiorcom. No.
I sanepid powiedział, że 500 000 zł ma zapłacić za naprawę wentylatorów czy coś tam. No i uznał, że no to drogo i tego, więc wpadł na pomysł, czego potrzebują ludzie w Polsce. Potrzebują fajnych dresów. I wypuścił serię fajnych dresów.
A to czekaj, widziałem faktycznie.
Co ja nie widziałam, ale ja w ogóle ja lubię fajne dresy. Nie
ja
wiem,
też
o
lubię
co
fajne
chodzi,
dresy.
Szymek.
No ale nie od Heizera, no kurwa.
No właśnie, nie? Ale to...
Jezu, kto w Polsce myśli sobie, o kurde, no muszę to mieć. Tak. Jakby gdzie są te osoby?
Ale czy one są w jakiś sposób charakterystyczne?
One mają taki jakiś... Są, ale złośliwi mówią, że logo jest bardzo podobne do innego loga innej firmy, ale to tylko ludzie chodzą i gadają.
Boże, w każdym muszę razie, teraz to wygooglować w takim
bardzo
razie.
To jest fajne, że on tak się wokół tej mody kręci, bo przecież ciebie jak wtedy zaczepił na tym pokazie, to też taka około modowa sytuacja. O, to była nasza do książki, kolejna anegdota.
Moja anegdota z Filipem Heizerem, którą opowiadałem w tym podcaście.
No i cyk, już mamy Przybyszewski, Heizer i Materna.
Ja jeszcze miałem taką anegdotę, którą też tu opowiadałem z Joanną, tą od, jak ona się nazywa?
Kulik?
Nie, z tą od Królikowskiego.
Opoznam.
Z Opozna.
A, że cię nie poznała.
Żeby nie poznała i powiedziała, nie pamiętam. A. I super.
No to
fajna.
Już mamy cztery. No i tak właśnie chyba myślę, że proces powstawania książki po prostu wyglądał. Czy ja mam jeszcze coś zapisane? A, mam jeszcze ostatnią rzecz. Wiem, że to jest mało śmieszne, ale jest wielka imba dla ludzi. Moja mama może o tym nie słyszała na przykład. W Galerii Poznania, na poznańskich, ona chyba jest na Ratajach, no gangi przejęły kontrolę nad galerią, nie? I zawsze w takich sytuacjach ludzie patrzą na jednostki, które, jeżeli system nie działa, no to jednostki biorą sprawy w swoje ręce i pojawił się bohater, który powiedział, że zaprowadzi tam porządek. Niestety okazało się, że jest on byłym
gangusem, nie?
Gangusem, no nie bójmy się tego słowa, który teraz przeszedł na stronę dobra. Jest to Marek Markus Fersterman, który ma jakiś pseudonim Western.
Western.
I właśnie wrzucił filmik dla harcerzyków z Galerii Poznania i tutaj po prostu w nagraniu grozi im różnymi rzeczami. Możemy fragment w sumie sobie obejrzeć, bo ty to widziałeś?
Ja to widziałem.
A, okej. Okay. No ale to dla osób, które nie widziały, nie słyszały.
Stanowisko. Posłuchajcie. To właśnie to łopatologicznie tych harcerzyków w Galerii Poznań. Podobnie to stworzycie sobie strefy, bandy i tak dalej. Terroryzujecie normalnych ludzi. Zwykawi się, kazujecie się i tak dalej. Was kurwa wpierdoliło DRP, kurwa wioskowe, kurwa bubki, leśne czy gówny? Co wy się kurwa bawicie? Normalnych ludzi zastraszacie tutaj i tak dalej? Wiadomo, policja już się wami zainteresowała, ale wiem, prawda pasuje. O, złamali mnie na 48, będziecie się chwalić. Jeżeli raz, to się kurwa jeszcze raz powtórzy.
Dobra, tu. Tu trzeba uciąć, bo on potem mówił straszne rzeczy. W każdym razie no, grozi tym dzieciakom, którzy tam po prostu...
Ja jestem zafascynowany tym, jak on wygląda. Nie? Bo to...
No właśnie, nie wszyscy, większość nas nie ogląda, więc możesz określić w kilku zdaniach.
Najbardziej mi się podoba, że ktoś w komentarzu napisał, już nie pamiętam kto, na naszej grupie, że on wygląda jak Nergal, gdyby nie zrobił kariery i tylko w okolicach Trójmiasta koncertował.
Albo no ogólnie wygląda jak Nergal, który ma załogę piracką trochę.
Albo ale tak... śmiejecie się, jak go zobaczyłam tam na miniaturce i w ogóle nie obczaiłam, o czym to jest. To pierwsza moja myśl to była, czy to jest Nergal?
Albo...
Albo taki starszy brat Nergala.
Albo to jest, wiecie co, jak w Pokemonach są przemiany i pierwszą jest Nergal, a ostatnią jest Titus, to on jest taką pośrednią. On jest Iwizaurem tego interesu.
Ale on też jest takim kompromisem pomiędzy Nergalem i Maleńczukiem, nie? Że...
I też chyba charakterologicznie jest takim kompromisem między Batmanem a Jokerem. Nie? Jest tak, łączy te wszystkie rzeczy. No niesamowite. I oczywiście to ma super dużo lajków, udostępnień. Western Mistrz, goń frajerów. Marek, może ogarną się te dzieciaki. Brawo, brawo, emoji. Jak coś, chętnie pomagę. Poważnie pisze, nie ma problemu, napisał pan Krzysztof. Pani Dominika, która ma na miniaturce zdjęcia ze swoimi dziećmi chyba. Jazda z nimi. Okej, emoji. Pozdrowienia serdeczne dla pana, panie Marek Markus Fersterman. Więc... no dla każdego jest odkupienie, nie? Więc jeżeli zrobiliście kiedyś jakieś bardzo przykre rzeczy ludziom, to za jakiś czas może przyjdzie moment, że będziecie mogli grozić dzieciom i nastolatkom i wtedy wszystko zostanie wam wybaczone. No i to są takie newsy z tego tygodnia.
A to są pierwsze skutki tego, że zadań domowych nie ma, przyznaj się.
To też prawda. A, jeszcze ostatnia rzecz i to jest pozytywna akurat wiadomość. Chociaż taka kurczę, też nie wiem, no bo jeżeli jest gdzieś granica...
Poczekaj, tak. Zachowaj może ją, jeszcze żebyśmy zrobili przerywnik w naszym odcinku.
Dobrze.
Bo już gadamy 20 minut,
dobrze.
Nie o tym, o czym mieliśmy gadać.
A Mateusz już nie może wytrzymać,
ja już nie mogę wytrzymać, żeby się pochwalić.
Przypomnieć, ile przeczytałeś?
65.
Literackie pistolety naładowane. No dobra, no to co? W jakiej chcesz to formule zrobić? Jeżeli nie wymieniamy wszystkich książek po kolei, to rozumiem, że jak wyszedłeś z taką propozycją... To... Przygotujcie sobie coś do pisania, otwórzcie sobie notatniki, bo teraz będą polecajki leciały po prostu.
Za tydzień będzie kolokwium.
A, tak. Czekaj, a ty ile przeczytałeś książek w ogóle?
Wiesz co?
Bo może też chcesz coś fajnego
polecić. 21.
21? To też całkiem
jak
dużo.
Jak dla normalnego człowieka, to który pracuje na pełen etat, całkiem nieźle.
Magda, ile przeczytałeś książek?
Nie liczyłam, ale myślę, że nie 65.
Więcej niż 3?
Nie, no więcej.
Więcej niż 10?
Myślę, że też więcej niż 20, ale nie wiem ile.
A więcej niż 25?
Probably.
Więcej niż 30? Ja mogę tak bardzo długo. I zaraz dojdziemy do 65?
Nie, no nie wiem. Przyjmijmy, że 30, no.
Okej.
Okay. No to dużo.
To więcej niż ja. No i co? No dobra, no to może na przykład to może zacznijmy.
Ja się może w ogóle wytłumaczę, czemu tyle przeczytałem, po co mi to było. Ja to chyba tłumaczyłem w czułych punktach, ale w naszym podcaście o tym nie powiedziałem. Ja skończyłem aktorstwo Teatru Lalek i czuję się głąbem ogólnie. Czuję, że mam małą wiedzę i miałem poczucie takie, kurde, że trzeba trochę rzeczy ponadrabiać. Ja naprawdę chcę się troszkę doedukować w niektórych kwestiach, ale też chcę mieć... wydaje mi się, że moim obowiązkiem jako twórcy jednak, który pisze, jest jednak dowiadywać się, co się dzieje poza moją bańką, poza mną. Dlatego też dużo reportaży w ogóle będę polecał, ponieważ to mi sprawia chyba największą frajdę. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, bo będę bardzo przykre reportaże polecał. Ale też jest we mnie jakaś taka ciekawość, taka wiesz, co się dzieje. No. Nie? Co się dzieje w różnych miejscach, w których na przykład nie miałem okazji dotrzeć, albo nie miałem okazji się doedukować w jakimś temacie. I parę tych rzeczy, które przeczytałem, to były naprawdę no, dość grube rzeczy.
No i też ja mam w ogóle wrażenie, że to był pierwszy rok, gdzie jestem na bieżąco w miarę z rzeczami, w sensie takimi wydawniczymi. Jak coś wychodzi, to mam takie, a dobra, wiem co to jest, albo to czytałem, albo ktoś czytał i mi opowiadał, albo coś takiego. Wcześniej tak raczej nigdy nie miałem, że tylko miałem jakieś tam swoje określone te książki, które sobie lubiłem poczytać. Teraz tak patrzę ci trochę przez ramię i kurczę, ja tutaj nie wszystko zapisałem, więc tutaj mam więcej niż 20, bo jeszcze Uratuj Kotka też czytałem, Podcastex.
No więc, tak, no. Tak.
No dobra, no to co, może zacznijmy od takiej kategorii, czy nie wiem, bo ty masz tam ocenione te książki według tam najlepsze, najgorsze, czy...
No starałem się oceniać, ale te oceny to tak, ja wiem, nie, najchętniej bym chyba nie oceniał, ale jak oceniam w Goodreads, to mi się pojawiają polecajki, nie?
Okej. Okay.
Więc miałem takie, dobra, no to będę oceniał.
I też okej, rozumiem.
No. No bo to jest takie, no nie wiem, teraz myślę tak, a potem będę myślał inaczej. No tak. No nie wiem, ja... ale raczej chyba żadnej książce nie dałem, a nie, dałem jeden chyba książce Toksyna Sławomira Jastrzębowskiego, tak. Którą żeby to przerabiali.
Zasłużone.
A tak to raczej starałem się na tyle rozważnie dobierać, żeby, no nie wiem, nie dawać jeden albo dwa, więc tam najmniej, no to jakichś książce dałem trzy, a i tak chyba było warto ją przeczytać. Ja w ogóle zacząłem rok od Lewicy dla Opornych. Nie wiem, czy kojarzycie taką pozycję. Tomasz Markiewka, kojarzycie takiego no, pana? Tak. Bardzo fajny komentator, filozof. Napisał książkę, w której przybliża lewicę w tak przystępny sposób, że bardzo bym sobie życzył, żeby tę książkę przeczytały osoby, które nie mają nic wspólnego w ogóle z myślą lewicową, w ogóle nie wiedzą, co to jest lewica, nawet nie lubią lewicy, ponieważ robi to tak fajnie i w sensie najbardziej mnie jakby tutaj boli w tej książce to, że ja mam wrażenie, że tylko osoby, które się zgadzają, przeczytają, że gdyby to może było inne wydawnictwo, które potencjalnie, no nie wiem, wie jak taką książkę wypromować, no bo to miałoby sens, gdyby go Markiewkę pozapraszać gdzieś do jakichś programów, tak, że, w której przybliża myśl lewicową, w której pokazuje, że to nie jest takie straszne, że to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, wszystkich kurde skancelować i tak dalej. Zresztą bardzo ciekawie tam mówi na przykład o wokizmie. I tam mi się bardzo podoba ta perspektywa, którą przedstawia, czyli że czemu mówimy o cancelingu ciągle w kontekście lewicowym, że to lewicowcy kogoś kancelują, a nigdy nie mówimy o tym, że na przykład strona prawicowa kanceluje kogoś za poglądy, co się bardzo często zdarza.
Tak, no to nie wiem, mi się wydaje, że możemy się powtarzać na przykład, no bo w ciągu roku tam mówiliśmy, co mniej więcej czytamy, no to jeżeli chodzi o Markiewkę, to ja znowu czytałem Nic się nie działo, gdzie on wziął na warsztat życie swojej babci, która wydawałoby się, że nie, no takie zwykłe życie miała po prostu. Urodziła się gdzieś tam w górach, potem się przeprowadziła i coś tam. I przez całe jej życie jest przeprowadzona opowieść, co z czego wynikało, dlaczego to, dlaczego tu się przeprowadziła, dlaczego nagle góralka się znajduje gdzieś tam, nie pamiętam skąd on jest, gdzieś spod Bydgoszczy chyba.
Ostatecznie, chyba jest.
Ostatecznie pod Bydgoszczą gdzieś tam, no to mówię, spod Bydgoszczy. Więc to mi się trochę rymowało z chłopkami, które no, też w tym roku mocno tam pompowaliśmy. O, też mam anegdotę na przykład o autorce Chłopek, czyli pani Joannie Kuciel-Frydryszak. No, zaprosiłem ją do podcastu i powiedziała, że nie, to nie dla niej, ale właśnie ostatnio nasz zaprzyjaźniony adwokat był na spotkaniu z nią i pozdrowiła, w sensie i pozdrowiła nas.
Więc o, to bardzo miło.
Też pozdrawiamy z tego miejsca.
No Szymon, zaczynają się anegdoty no, o tak. słynnych ludziach, czyli jednak no, ten vibe tym... Palikota.
Ale w ogóle, no, zajebista anegdota. Na poziomie
jest kilka osób, które odmówiły przyjścia albo uznały, że to nie ma sensu teraz, ale za chwilę może będzie miało. No teraz ja już zapowiadałem ten odcinek i on się wydarzy za chwilę z Tomaszem Stawiszyńskim i dodał się kolejny layer do tego odcinka, bo gdzie ostatnio Tomasz Stawiszyński był? U żurnalisty.
Naprawdę? Oh. What? O Boże, muszę to obejrzeć
ja
w takim
też.
Razie.
Widziałem tylko jakieś tam fragmenty, bo no takie coś trzeba smakować, nie? Jednak
no, ale w jakimś sensie ma to sens, przynajmniej mądry no chłop tak. się pojawił u żurnalisty, może
no
dotrze szerzej.
Właśnie dużo osób też na grupie na przykład zarzuca panu Stawiszyńskiemu, bo jeszcze no, się nie znamy, że no on chce z wszystkimi gadać, nie? W sensie, że on tak, no to jest część jego
dobra rzecz.
Filozofii. No i tutaj żurnalista się łapie do tego z wszystkimi. No niestety też, znaczy niestety, no dla niektórych niestety, się łapie też na przykład Terlikowski tam, nie? Że o, nie warto gadać z nimi tego. Więc zobaczymy. Ja myślę, że będzie ciekawy odcinek.
Można go o to zapytać.
Tak. I też to są dwie książki, które ja na przykład przeczytałem, czyli Reguły na czas chaosu i Ucieczka od bezradności. Bardzo polecam.
Tak, to ja w zeszłym, jeszcze poprzednim roku czytałem, też bardzo mi się podobały te książki. No to czekaj, spróbujmy pokategoryzować.
No.
To byłaby jaka kategoria, Markiewka? Filozofia?
No u ciebie to by była filozofia, u mnie to chyba by był reportaż.
No dobra, ja akurat reportaże dużo czytałem. No dobra, spróbujmy przez reportaże przejść. Ja bym zaczął od takiego reportażu, który przeczytałem, który był absolutnie genialny. Łowcy skór, tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu. Nie wiedziałem, że to była taka inba, nie zdawałem sobie sprawy. I też, bo byliśmy, jesteśmy w podobnym wieku. Ja jako dziecko różne słowa słyszałem na podwórku i słowo pawulon przewijało się notorycznie. I teraz dopiero wiem, dlaczego. Bo to padało, na kogoś się mówiło pawulon, nie? To padało też w ramach żartu, ktoś potem krzyczał, cicho, przestań, nie mów tak, nie? Ja nigdy nie wiedziałem dlaczego. I teraz po latach te wszystkie rzeczy mi się poskładały i mam takie, o kurwa, to no. rozumiem czemu tak.
Tak, no i to był ten podobny okres wtedy jak dzieci w beczkach, nie? To był trochę mniej więcej ten sam czas. Myślę, że co, Podcastex pewnie zrobi odcinek.
Powinni? Nie tak,
nie? Powinni. Musicie!
Mało zabawny temat niestety. Bardzo wyczerpuje temat, wydaje mi się, ta książka, tak. Świetnie jest napisana. Aczkolwiek naprawdę, jeżeli macie słabe nerwy, to nie polecam. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to było aż tak straszne i że nie skazano aż tyle osób, ile bym się można spodziewać niestety.
A ile tam mniej więcej?
Nie pamiętam już teraz.
30 czy... 3.
Nie chcę teraz przestrzelić, okay. ale no, jakby zaangażowanych było multum ludzi, a no, nie skazano zbyt wiele osób.
No to ja, jeżeli chodzi o ten ubiegły rok, to aktywnie podjąłem decyzję, żeby czytać mniej reportaży, bo przez ostatnie lata czytałem w zasadzie tylko reportaże, że wydawnictwo Czarne to chyba gdzieś po prostu jest moje zdjęcie gdzieś powieszone, że dziękujemy Szymek za tyle zakupów. W tym roku aktywnie podjąłem decyzję, żeby mniej jednak czytać tych reportaży, więcej czytać po prostu beletrystyki, jakieś tam wymyślonych rzeczy i w zasadzie chyba tak jak sobie myślę, jedyne jaki przeczytałem to była Rubież. Opowieść o tym, jak autorka idzie z przesmyku suwalskiego, tam od Magdy w Bieszczady, z Buta. Mhm. I tam opisała po prostu swoje jakieś doświadczenia, wędrówki. No fajne, ale to nie wiem, to była jedyna rzecz, jaką przeczytałem. W sensie to, wiecie, no nie była jakaś wstrząsająca po prostu lektura, że miałem takie, Boże, co to było. Ale fajne. Jak ktoś lubi podróżować, mnie jakoś tak się włączyło, że to był trochę hobbit, ale w prawdziwym świecie, nie?
Magda, przeczytałaś jakiś reportaż w zeszłym roku?
Na pewno.
No Chłopki przeczytałam na przykład i myślę, że coś tam, ale nie pamiętam teraz.
No i w zasadzie też w sumie Przegryw, nie? To można było uznać chyba.
No, tak, no ale Przegryw omawialiśmy tak. I
no Chłopki mam wrażenie, że też już omówiliśmy.
Chłopcy idą po Polskę.
A właśnie, no jest, ale to jednak się poczytało. No.
Jednak tak.
No ale z reportażami mam to, że jednak polskie jakoś, tak? I teraz chcę się aktywnie właśnie zapoznać z amerykańskimi reportażami. Jacek Knaur jest dobrym polecaczem książek, więc może powinien coś z tym więcej zrobić na przykład.
Napisz tam na grupie.
Tak. No.
A to a propos amerykańskich reportaży, przeczytałem Imperium Bólu, Baranowie Przemysłu Farmaceutycznego.
O właśnie, tak.
To jest grube na maksa. To jest wstrząsający reportaż. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. I kiedy, jeżeli w ogóle słyszycie gdziekolwiek o kryzysie opioidowym, to warto właśnie zapoznać się z tą książką, bo jest tak gruntownie pokazany ten temat, jakby poprzez rodzinę Seklerów, która wprowadziła oksykoton, a potem oksykontin. I to jest, w sensie to jest niesamowite, że rodzina i firma może działać po prostu jak kartel narkotykowy w Stanach. Potem od razu po przeczytaniu tej książki obejrzałem serial, który jest dostępny na Disney Plus, z tego co pamiętam. Lekomania się nazywa. I też był bardzo dobry i też wstrząsający.
No jeszcze jest Zagłada Domu Asherów.
Zagłada Domu Asherów?
Nie widziałeś tego?
Nie.
To jest Flanagana, o ile się nie mylę. Chyba tak. W edycji sprawdzę i najwyżej poprawię. I tam jest właśnie taka fantazja na temat, bo rodzina Asherów to są właśnie wzorowani na nich. Tak. No i tam się dzieją im rzeczy.
O, już by zostawili tych bogaczy po prostu cały czas coś im przeszkadza.
Cały czas beka z Bogoli i mordowanie Bogoli.
No, książka nie pozostawia suchej nitki na nich i też pokazuje, że wielka krzywda im się nie stała. Dalej są bogaci, to nie jest tak, że ponieśli jakąś wielką cenę. No w sensie tak, no nie prowadzą już gigantycznej firmy, tak? Ale no nie zbiednieli tak, że żyją na ulicy na przykład, albo że, no nie wiem, siedzą w więzieniu. No, chuj im się stało, nie? To jest najbardziej porażające. I też podoba mi się, jak ludzką twarz daje tym osobom uzależnionym. Nie? No, u nas często jakby ten język
dehumanizacji,
jest taki język dehumanizacji o ludziach, którzy są w kryzysie właśnie narkotykowym, tak, biorą narkotyki. U nas to jest, cały czas się mówi o tym w kontekście, że no wybrał sobie tak. No wybrał i to jest jego wybór i niech se zginie, tak? Niech umrze. I też w tym serialu Lekomanie jest bardzo fajnie to pokazane, że często zwykli ludzie, którzy, no zwykli ludzie, cokolwiek to znaczy, bo nawet jeżeli i to nie byli zwykli ludzie, to jest jakby też jakiś rodzaj tragedii, ale pokazuje, że ludzie, po których jakby mniej można by się spodziewać, że jakby wpadną w taki kryzys narkotykowy, no to też mogły jakby wpaść, tak?
No dobra, ale to jeszcze kończąc literaturę faktu trochę ode mnie, no to podcastek można tu wrzucić. Tutaj trudno powiedzieć, bo chłopaki to tak zrobili, że napisali krótkie fragmenty o każdej rzeczy, która tam jest w tej książce i to nie jest jakby jedna spójna historia taka właśnie na jakiś temat danej rodziny, czy kogoś życia, czy ten, tylko właśnie jeżeli ktoś potrzebuje sobie nadrobić, tak jak Mateusz na przykład, był w śpiączce przez parę lat i nie pamięta, co się działo, bo wpadł do lodu jak Kapitan Ameryka, no tam jest wszystko opisane, nie? W sensie i też fajnie oni patrzą na różne sprawy, jak tam afera Rywina czy coś, już z dzisiejszej perspektywy, bo jak tak. Byliśmy w tej matni, no to wiecie, zawaliły się World Trade Center, no to trzeba zaatakować Irak, no tak, no bo to jest najlogiczniejsze rozwiązanie, przecież co innego logiczniejszego i dopiero teraz po latach widać, nie, co tam się zadziało.
A książka jest bardzo fajnie napisana, jest bardzo luźna, to jest idealna lektura do czytania na wakacjach, moim zdaniem.
A moim przed snem, bo można sobie pyknąć dwa rozdzieliki, czujesz się mądrzejszy i cyk, spanko.
Z innych reportaży to niestety chyba będę miał tylko takie polskie. Znaczy nie, że niestety, bo są świetne.
Bardzo smutne.
W ogóle no raczej smutne. Wszyscy tak jeżdżą.
O samochodziarzach.
O samochodziarzach. No straszne, nie? I dało mi bardzo do myślenia pod kątem też mojej jazdy. W sensie to jak ja jeżdżę. W sensie wydaje mi się, że względnie bezpiecznie jeżdżę, ale książka no boleśnie konfrontuje z takim przeświadczeniem o tym, że no ja tam sobie przekroczę 10, ale generalnie jeżdżę bezpiecznie. Więc jakby pokazuje, że to jest po prostu debilne myślenie. Nie zagłębia się może tak głęboko jak książka Jana Mentzfela, bo jest taka książka Betonoza o jakby układzie miasta, o tym jak miasto powinno być skonstruowane i tak dalej. Jest tam trochę o tym, ale jest bardzo dużo o tym, że w zasadzie jeżeli chcesz kogoś zabić, przykładowo, najlepiej autem, bo jest niewiele ci się stanie. Nie? No, pójdziesz na parę lat najwyżej do więzienia, albo w ogóle nie pójdziesz, nie? No bo najwyraźniej to jest...
Samiec beta bawi i uczy.
Dokładnie.
Tak, no ja jeszcze sobie, kurczę, cały czas sobie przypominam, ale że pierwsze primo, za tydzień mam egzamin prawo jazdy, więc akurat tematycznie wysyłajcie dobre fluidy.
Ale praktyczne.
Tak, no. A drugie, że jeszcze przeczytałem też, to była pierwsza w ogóle książka, jaką przeczytałem w zeszłym roku, Polski SOR, uwaga, będzie bolało, Jana Świtały. Jak ktoś totalnie nie wie, jak działa służba zdrowia w Polsce, to spoko. Jak ktoś ma mamę...
Czy ochrona zdrowia.
A, właśnie, racja, przepraszam. Przepraszam moją mamę i wszystkich, którzy się poczuli dotknięci.
A już się nie mówi służba zdrowia?
No nie, no bo to ci implikuje, wiesz, że to jest jakiś taki poddańczy po prostu... No to jest praca, nie? Na koniec dnia. I właśnie, a jeżeli się ma mamę pielęgniarkę,
ja
no to
mam.
Tak mniej więcej się wie, nie? W sensie, co tam się działo, ale no i tak jest mocny ten reportaż.
Dwa reportaże czytałem o sytuacji w Stanach, jakby tej ostatniej sytuacji, w sensie to o Trumpie, o wyborach i tak dalej. Z czego jedną polecam dużo bardziej niż tę pierwszą, czyli pierwsza to jest Ameryka Dom Podzielony Andrzeja Kohuta.
Okej. Okay.
Ale dużo lepszą książką w bardzo podobnym temacie jest Rozkład o niedemokracji w Ameryce Piotra Tarczyńskiego. Genialna książka, świetnie wprowadzająca w tematy tego, jak się w Stanach głosuje, jak wygląda ten system wyborczy. Bardzo przystępnie jest to też wytłumaczone, bo to, jak ja to o tym gadam, to brzmi pewnie nudno, ale jest to naprawdę fascynujące i że to w ten sposób wygląda jeszcze przez tyle lat i dlaczego ta scena jest tak zabetonowana, dlaczego nie są w stanie przeforsować większych zmian w Stanach, dlaczego Trump został prezydentem, z czym to się wiązało. Świetnie napisane, naprawdę. Myślę, że o tej książce najlepiej stanowi to, jak tam jest wytłumaczony ten ten sposób protestu, który mają w Senacie, zapomniałem, jak to się nazywa.
Obstrukcja?
Nie. Tam jest jakiś sposób takiego protestu, że możesz bardzo długo przemawiać i w ten sposób blokujesz. Nie jestem w stanie teraz tego przytoczyć, ale właśnie to jest to, jaką ja wiedzę czerpię z książek, nie? Że jestem w stanie potem nawet jej streścić. Nawet nie wiem, jak to wpisać teraz. Dobra, nieważne. Polecam. Świetna książka i też polecam w ogóle podcast amerykański, ponieważ Piotr Tarczyński jest współprowadzącym tego podcastu.
Ale to, co mówisz, to też było śmiesznie pokazane w tym... Filibuster?
Tak, filibuster. Tak. To jest jeszcze jedna rzecz, ale to w ogóle to właśnie, jak jest filibuster przedstawiony i opowiedziany i wytłumaczony w tej książce, faktycznie można zakumać, o co chodzi. Nie? Bo to nie jest takie proste do wytłumaczenia.
A też to było w Parks and Recreation śmiesznie pokazane, jak na zebraniu Rady Miasta przemawiał jeden właśnie chciał blokować mównicę i po prostu opowiedział wszystkie swoje pomysły, jakie ma na Gwiezdne Wojny nowe. Co totalnie nie miało nic wspólnego z tematem, ale po prostu czas był do północy, więc przemawiał, gadał jakieś głupoty i improwizował. No dobra, czy tutaj kończymy dział reportaży? Czy
kurde, jeszcze mnie korci, żeby coś powiedzieć. To ja może tematycznie powiem, bo ja tak trochę tematami szedłem ogólnie, nie? Okay. Jeśli chodzi o reportaże. Potem stwierdziłem, no dobra, no to jak stanę, no to muszę coś o Chinach przeczytać.
No tak, no
żeby
przecież.
Zrównoważyć. No, tak. Ale nie, tak szedłem krajami, bo miałem takie poczucie, kurde, fajnie by się podowiadywać o poszczególnych krajach czegoś, nie? Bo to też ci daje pewien obraz, mimo wszystko, czegoś no tak. Się składa na pewną całość, tak? I ta książka się nazywała o Chinach, już mówię. Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę, Sylwii Czubkowskiej. Bardzo ciekawa i też nie patrzyłem na to z tej perspektywy, czyli jak Chińczycy używają różnych uczelni, atrap i tak dalej do tego, żeby forsować pewne swoje narracje. I też jak to wygląda w Polsce, co jest ciekawe. O Szwecji przeczytałem książkę Moraliści, jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie Katarzyny Tubylewicz. Bo u nas jest ten obraz Szwecji taki albo
idylliczny,
albo właśnie, że kompletnie, no dno kompletne, nie? I to jest, i ta książka pokazuje taki bardzo zróżnicowany obraz Szwecji, nie? I nawet jeśli mówi o uchodźcach, to mówi w sposób niezwykle ciekawy, nie? Że nie ma tu takiej prostej gadki na zasadzie, że wpuszczamy tutaj aniołów i to wspaniali ludzie i tak dalej, co raczej nie wiem, czy w ogóle są takie narracje, ale znowu mamy dwie przeciwstawne narracje bardzo często, które albo całkowicie dehumanizują, albo z drugiej strony idealizują te osoby, a to nie pokazuje, w sensie to nie jest coś, co jest pośrodku, tylko to jest po prostu raczej realny obraz po prostu ludzi bardzo zróżnicowanych. I to mi się bardzo podoba. Ale nie tylko, to jest jeden tylko z aspektów tej książki, ale pokazuje właśnie, jak myślą Szwedzi, a myślą kompletnie inaczej niż my. Nie?
No ja jeszcze sobie będę cały czas sobie przypominał, że przeczytałem przecież Wowę Wołodia, Władimir, Tajemnica Rosji Putina.
O, dobre.
W tym roku. Było wspaniałe, w sensie takie po prostu bardzo Krystyny Kurczap-Redlich. Ostatnio w ogóle jej ukradli jakieś rzeczy chyba z domu, jest zbiórka na nią, więc jak tam macie ochotę, to można. No i pani Krystyna tak po prostu weszła w Putina tak na 100%, że opisała wszystko. Wszystkie plotki, wszystkie prawdy, półprawdy, że można sobie z tego obraz człowieka zmontować. I ma to wszystko ręce i nogi, nie? W sensie to, jakim on chyba jest człowiekiem, skąd on się wziął i jaka ta była jego droga przez ten Petersburg i tam budowanie. No bo on w zasadzie bardzo szybko stał się z takiego jednego z wielu tym najważniejszym. Mm-hmm, nie? I ciekawie to tak jest tam przedstawione.
No to a propos Rosji, to ja przeczytałem Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu Marcina Strzyżewskiego. Też świeża książka, która bardziej pokazuje to, jaka Rosja jest na co dzień i skąd wynikają pewne rzeczy, które są teraz w tej narracji wojennej. Nie? Dlaczego nawet nie tyle popierają, co albo nie mają nawet pojęcia, nie? Jakby co się dzieje za ich granicą. Zwłaszcza, że osoby, które żyją, no nie wiem, bliżej na przykład Syberii czy Kamczatki i tak dalej, dla nich to jest tak daleko i w ogóle żadna licząca się sprawa, nie?
teraz sobie przypomniałem, jak mówiłeś o tej Szwecji, że przeczytałem taką książkę autorstwa Einara Karasona i to jest w ogóle trzy książki, trylogia Reykjavicka i to jest taka jakby wielka powieść amerykańska, ale o Islandii i tam jest też przedstawiona tak prawdziwa ta Islandia, nie taka, którą my znamy już jako ten dostatni kraj, gdzie tam po prostu elfy tańczą i są parady równości i wszyscy są przyjaciółmi i można zarobić dużo pieniędzy i są piękne widoki. No tylko jest właśnie opowieść o wudzie, biciu, zakochaniu w Ameryce, jakimś takich degrengoladach totalnie rodzinnych i to jest właśnie historia, która nas ciągnie za rękę od lat chyba 20. do tam lat 90., nie? Czyli mamy taki, jak tam ta Islandia się zmieniała i takie, bardzo to jest dziwnie napisane, takie to jest szarpane bardzo, że nagle gdzieś wchodzimy, ktoś nam coś przedstawia i ten, ale pierwsza część, i chociaż druga była lepsza, no to tak, to tak, to też ode mnie.
A idąc jeszcze krajami, czytałem Grecja, gorzkie pomarańcze, Dionisosa Sturisa. Okay. Też bardzo fajny reportaż, bardziej o korzeniach autora i o trochę o kryzysie w Grecji, bardzo fajna. Jeżeli ktoś chce zrozumieć, jacy są Grecy, to myślę, że to jest świetna pozycja, ponieważ jest to napisane właśnie z perspektywy Greko-Polaka, którym właśnie jest autor. Zresztą świetny dziennikarz.
Czyli co, po prostu kto interesuje się literaturą, zawsze podróżuje, tak?
Co?
Nie wiem, słuchaj, jest takie powiedzenie, czy właśnie je wymyśliłem? Nie, no jest jakieś takie. No dobra, ale bo to reportaże, ale ja chcę mięsa, ja chcę beletrystyki.
Chcesz beletrystyki?
Powiedz
dobra.
Mi najlepszą polską książkę beletrystyczną, jaką przeczytałeś.
W życiu?
Nie, no w tym roku.
W tym roku? Wiesz, polską książkę beletrystyczną nie czytałem żadnej. Ktoś...
Naprawdę?
No nie.
Co?
Nie czytasz polskiej beletrystyki?
Bardzo rzadko.
Dlaczego?
Kurde, ciężko mi powiedzieć. Ja w ogóle nie czytam...
Bo się snobujesz na zagranicznych autorów.
Kiedy Jakub Żulczyk skrytykował nasz podcast, to już...
Ja słuchajcie, ja generalnie czytam zbyt dużo beletrystyki tak naprawdę. Mam problem... Osoby, które słuchają tego podcastu, wiedzą, że mam ADHD i z jakiegoś powodu to są książki, na których mi się najciężej skupić. Muszę sobie specjalnie, na przykład w tym roku mam takie założenie, żeby więcej czytać książek beletrystycznych, bo ja muszę sobie to specjalnie aranżować, że bardzo łatwo jest mi wytrącić z uwagi, bardzo łatwo się rozkojarzam, kiedy czytam spójne historie właśnie, które dzieją się w jakimś tam świecie. Nie wiem, z czego to wynika, więc jakby książki beletrystyczne, które przeczytałem w tym roku, no to są jakieś takie totalnie losowe wybory w sumie, jakbym na to spojrzał.
Ale czytałeś coś polskiego w ogóle, czy nie?
Nie. Nie, żadnej książki beletrystycznej polskiej.
Niesamowite. A ty, Szymon?
No, ja czytałem dużo. Ja w ogóle tak sobie cały czas dopisuję tutaj rzeczy, bo sobie przypominam, no bo z takich teen rzeczy, na przykład jak ktoś lubi sobie pierdolnąć po prostu nastolatki, jak są zakochane i im odpierdala, to ja polecam Mu humory w cukrze Marty Bijan. Nie mogą się oderwać od tej książki, no bo są albo jak chcecie coś kupić, macie nie wiem, kuzynkę, albo siostrę, albo córkę, albo coś taką nastoletnią i chcecie, żeby coś poczytała, ale już raczej taką późno nastoletnią, typu 15-16 lat, no to myślę, że Mu humory w cukrze to jest dobry wybór. Albo jakieś takie studenckie też historie, to też albo jak ktoś po prostu lubi takie rzeczy.
Cukry Doroty Kotas czytałem. To mi się bardzo podobało.
A to ja czytałem znowu Doroty Kotas Czerwony Młoteczek, bo już Cukry czytałem wcześniej i co ciekawe, zostaliśmy skrytykowani za polecenie Doroty Kotas, że ktoś napisał na grupie, że od kiedy poleciliśmy Dorotę Kotas, to już nie słucha naszych polecajek, bo się...
No ta chyba najnowsza jest dość kontrowersyjna w formie chyba, tak?
A właśnie mi się najbardziej podoba chyba.
Tak?
Nie, no jest, no co ty.
No,
kontrowersyjna w formie?
No.
Że co?
No, że jest jeszcze bardziej taka wewnątrz głowowa, bym powiedział.
No, no ale to jakby jest moim zdaniem kontynuacja tego, co jest w cukrach, tylko trochę
jeszcze
mocniejsze
bardziej.
Tam są zdania.
No tak, ale myślę, że między...
Ale forma nie jest kontrowersyjna.
Ja mówię tylko to, co widziałem na Lubimy Czytać, co ludzie pisali.
A to też...
No ale tak, ale jest to specyficzna literatura, tak. Mam, że może się komuś
nie
podobać.
Oczywiście, no bo jakby mi się wydaje, że większość rzeczy jednak, które tutaj podajemy, to raczej są mniej artystyczne, literackie rzeczy moim zdaniem, nie? W sensie, że jak ja patrzę na tą swoją listę, no to jednak Dorota tutaj się wyróżnia na tle innych, że to jest takie bardzo literackie i takie bardzo no, artystyczne, a cała reszta, może poza jakimiś tam pojedynczymi rzeczami, to są raczej prostsze rzeczy w formie i też jakby no, po prostu w tym, jak ktoś mówi o świecie. A z takich rzeczy właśnie, ja na przykład dopiero przeczytałem Taśmy rodzinne Macieja Marcisza i jest to niesamowita książka, bo to jest takie wejście w świat tych bogatych koleżanek i kolegów z klasy z lat 90., co ich starzy mieli wypożyczalnię kaset wideo albo jakąś hurtownię plastiku albo coś takiego i przeważnie córki miały na imię Adrianna, no to to jest świat ten, nie? W sensie ja w nim nigdy nie byłem i ta książka Taśmy rodzinne pozwoliła mi wejść w ten świat. To nie jest książka z tego roku, ale w tym roku jest wspaniała. Polecam ją bardzo. I też Maciej wydał w tym roku książkę o przyjaźni, która mam wrażenie, że nie jest tak mocna jak te Taśmy rodzinne, ale też jest ciekawa. Współczesna, raczej opowiadająca o takich relacjach na zasadzie przyjaźń jako związki romantyczne trochę, w sensie, że mało się mówi o przyjaźni jako takiej relacji, która się kończy, zaczyna, ma wzloty, upadki i on tutaj próbował wziąć coś takiego na warsztat. Fajna książka, ale jeżeli miałbym wybierać, no to wiadomo, że Taśmy rodzinne to jest petarda.
Ja jeszcze bym polecił, jeżeli już mówimy o beletrystyce, to ja sobie znalazłem, nie pamiętam, to chyba było jakieś polecenie na TikToku, że to jest genialna książka i tam mniej więcej był zajawiony pomysł, o czym to jest. I to się nazywa Kwiaty dla Algernona. Okay. Jezu, tak ja się naprawdę spłakałem się strasznie przy tej książce, bo jest tak poruszająca. To jest o sobie, zastanawiam się, jak to powiedzieć delikatnie.
Wiem, opowiadałeś mi o tym.
Która rodzi się chyba z jakąś formą upośledzenia intelektualnego. I jest to pisane w formie pamiętnika takiego, nie? I ta osoba staje się coraz mądrzejsza, ponieważ zostaje poddana pewnej takiej terapii
czyli
eksperymentalnej.
To jest powieść epistolarna wtedy się mówi, tak?
Nie, epistolarna to jest jak są listy.
Tak.
I naprawdę ta książka jest tak poruszająca, w bardzo prosty, przystępny sposób jest też napisana. Dała mi bardzo do myślenia. Ciekawe, bo to było, ta książka jest chyba z 60 któregoś, nie? Czyli ona ma już trochę lat, a też oczywiście nie jest to w tym momencie jakiś super oryginalny pomysł, bo ten pomysł jest na przykład też u Teda Chienga, nie wiem, czy ty kojarzysz, kto to jest. Świetny autor, bo to dwie jego książki przeczytałem w tym roku. To są to zbiory opowiadań science fiction, ale te opowiadania science fiction są też w formie takich trochę przypowiastek filozoficznych tak naprawdę. One są trochę napompowane, one nie mają jakoś strasznie dużo poczucia humoru, ale na maksa dają do myślenia. Są bardzo naukowe, bo Ted Chiang jest też naukowcem i w ogóle w pierwszej kolejności jest naukowcem, a nie autorem. I na podstawie jego książki, jego opowiadania został zrobiony film Nowy Początek z Amy Adams. Arrival. I chyba to opowiadanie jest lepsze niż Arrival, tak mi się wydaje. Ale też naprawdę. Jest to jednak... I tutaj co ciekawe jest więcej jakby poczucia humoru, a na przykład w Arrival jest takie to bardzo napompowane właśnie, to jest akurat taka
i
zmiana.
Dlatego Villeneuve się zainteresował tym, bo lubi takie napompowane po prostu.
No to prawda.
Nie czekam na Dune, hashtag nie czekam.
Ja czekam na Dune, ja byłem zajarany.
What?
No jasne.
Buu!
Pierwsza część to jest bez emocji w ogóle film
no chyba u ciebie.
Roboty grają na pustyni.
Ja byłem zachwycony tym filmem, absolutnie.
Ale a propos sci-fi i powieści epistolarnej, to ty czytałeś, Szymi, właśnie tak przegrywasz wojnę czasu?
Tak.
Zajebiste.
Bardzo fajne. No, polecam.
Epistolarny, lesbijski romans, tak. Sci-fi, polecam gorąco.
Rozłożony na tysiące
bardzo,
lat.
Bardzo, bardzo piękny.
No, tak. I tak przegrywa się wojnę życia.
Nie, wojnę czasu. Tak właśnie przegrywasz wojnę czasu.
No i ta książka wydaje. W ogóle ona gdzieś tak wyszła i była tak sobie chyba popularna i nagle się stała jakimś wiralowym memem. W sensie, że ktoś napisał recenzję, że fajna książka na Twitterze i nagle wszyscy zaczęli sobie przeklejać tą recenzję jako jakiś taki formę żartu czy coś. I bardzo fajna jest ta książka. No rzeczywiście, że po prostu dwie osoby walczą ze sobą na przestrzeni tysięcy lat i się nawiązuje jakaś tam nić porozumienia między
nimi. Ale jest też tak bardzo poetycka w ogóle. Tak, no,
bardzo fajna. Rzeczywiście też to czytałem. No to kurczę, już mam 27. Jak jeszcze trochę i dojdziemy...
Dobra, Mati.
Słuchaj, a to ja cię zapytam. Najśmieszniejsza książka.
Najśmieszniejsza?
Tak, bo ty jesteś specjalistą od komedii, a same smutne kurwa rzeczy polecasz.
No to prawda. Kurde, ja powiem, czytałem na przykład o teorii komedii parę książek, ale...
Boring.
Nie czytałem chyba książki, która była jakaś super... Kurde, ja chyba nie czytałem takiej śmiesznej książki. Nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli ja sięgam po książki, to one muszą być czymś, co jest niezwiązane aż tak z humorem, w sensie w takim stopniu, że... Kurde, nie wiem. Ja nie wiem, jakie w ogóle śmieszne książki znam tak naprawdę. Kiedyś próbowałem czytać Davida Sedarisa, bo co takie śmieszne książki, nie? Tak? I ja wiem, męczył mnie ten styl, jeśli mam być szczery, nie? Że książka z założenia humorystyczna, to nie wiem, może nie jest coś, czego szukam.
No ja
śmiałem się przy dawno temu w telewizji Kamila Bołka, bo to jest zbiór wywiadów i no nie wiem, na przykład wywiad z Okiłem Hamidowym jest bardzo śmieszny, to co on tam opowiada. Albo nawet z Iloną Łebkowską. W sensie naprawdę jest śmieszny ten zbiór wywiadów. Bardzo, bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o tym, jak powstawała telewizja w Polsce. A tak, żebym się jakoś strasznie śmiał. Kurde, same poważne tematy, jak sobie jeszcze teraz przeglądam, bo na przykład czytałem jeszcze, a propos jeszcze tematu Ameryki, bo na fali jakby tego zainteresowania Ameryką, które miałem właśnie po tych książkach, przeczytałem to akurat po angielsku Poverty by America Matthew Desmonda. I to jest o biedzie w Stanach, nie? Dlaczego tak bogaty, tak bogaty kraj jest, ma też tak wysoką stopę ludzi ubogich i też skąd to wynika. Jeśli chce ktoś... w ogóle to jest chyba ciekawe, że my jako milenialsi chyba się...
Już nie załapaliśmy na ten fazę Ameryki, tak?
Nie, myślę, totalnie się załapaliśmy na fazę jarania Ameryczką.
Ja jestem Zetką, wiesz?
Ale czekaj, ale wydaje mi się, że wszyscy, którzy... Ja myślę, że wszyscy już po 30 stopniowo wiemy, że to, że to jest totalny ból. Zetki myślę, że się nie łapią. Na pewno pokolenie X było zajarane w chuj Ameryką i do tej pory pewnie pobrzmiewają tam jakieś nutki, że w Ameryce to jest coś tam.
No to ja na przykład z takich śmiesznych rzeczy to czytałem Pastrami dopiero. Malcolma XD, które w zasadzie jest wydrukowanym internetem, ale jest absurdalnie śmieszne. Jak jechałem tramwajem, mam teraz takie przebłyski, to po prostu się zaśmiewałem. Siedziałem sam i się śmiałem do siebie i się tego w ogóle nie wstydzę. Szczególnie opowieść o tym, jak... Tylko też, no to jest wydrukowany internet, więc to jest takie trochę... jak pojechał gdzieś właśnie pod Bydgoszczą, kolega do niego zadzwonił, że była burza, zerwało drzewa i trzeba je pociąć. No i Malcolm tam pojechał i byli akurat ci wotowcy, którzy czuli się jak na misji w Afganistanie i on tam to opisuje po prostu, jak jechali jakimś rozwalonym żukiem, oni się zachowywali jakby mieli z chopera po prostu zeskoczyć na Bagdad, więc polecam bardzo.
Ja czytałem jego Edukację i Emigrację i to są strasznie śmieszne książki. Na maksa w ogóle polecam. To są naprawdę laugh out loud książki, tak. że przy nich naprawdę można się uśmiać. Ja w ogóle znam Malcolma, możemy kiedyś go tutaj zaprosić.
Ale co, zasłonimy twarz? Tak?
No właśnie, chyba musielibyśmy go zapytać, jakie to mogły być formule, bo on nie ujawnia.
Może formule MMA. No dobra, to tak, zróbmy to. A powiedz mi jeszcze tak, czy czytałeś w tym roku komiksy jakieś, czy coś polecasz?
Czekaj, czy komiks jakiś przeczytałem w tym roku?
Bo ja mogę polecić, to się zastanów, ja powiem. Ja polecam Punishera, Jasona Aarona. Mhm. W ogóle Aaron jest fajnym, ty mi pożyczyłeś Doktora Strange'a jego na przykład. On fajnie pisze i on napisał, no bo Punisher jest taką postacią, o której trudno teraz mówić, no bo jest chłopem, który strzela do ludzi, nie?
Tak.
I niektórzy przyjęli sobie tą jego czachę jako taki symbol po prostu robienia porządku. No i Marvel musi kombinować, co robić, żeby go nie pokazywać z tą czachą i z karabinami, więc zrobili z niego, zabrali mu te karabiny i zrobili go głową Hand, czyli tej organizacji takiej ninja, że jest po prostu największym zabójcą na świecie, więc jest szefem zabójców, no i ma robić, i co chce robić, porządek. I ogólnie no, dowodzi ninjami i sam się zaczyna władać jakby mieczem i shurikenami, takimi rzeczami. No i ogólnie robi porządek na świecie, w sensie ściga mafiozów. To, co robił z karabinami, to teraz robi przy użyciu ninja.
Super, fajny człowiek.
Brzmi pomysł taki sobie, ale to jest tylko przygotowanie do tego, że Punisher, jego historia jest taka, że on ma wendetę za to, że w
zabili
przypadkowych... Tak, zginęła jego rodzina w przypadkowych jakichś tam porachunkach mafijnych i on w imię tej rodziny sieje postrach. I tutaj w tej historii mamy, teraz będzie lekki spoiler, ale no jakby to jest taki jedno z głównych założeń, że za to, że on jest szefem tej chęt, to mu wskrzeszają żonę. I ona widzi, co on robi, no i jakby może zareagować na to, co on robi pierwszy raz. I mamy też historię, jak to naprawdę
co wyglądało. Ty robisz? Coś ty nawyprawiał.
I mamy historię, jak ona to widziała, jego życie z boku, a nie jak on widział swoje życie.
Jak ją skrzeszyli, powiedz mi.
No nieważne, no komiksy, no wiadomo, jakaś magia, coś tamtego.
Kamień krew, przeznaczenia.
Jakieś takie rzeczy, ale chodzi właśnie o to, że ona w końcu przestaje być tą kobietą w lodówce, która nigdy nic nie mówi, tylko ma wpływ na to, co się dzieje i może mu powiedzieć: Frank, kurwa mać, nie? Co ty odkurwiasz tutaj?
No to ciekawe.
Bardzo
ci ja powiem, że ostatnia książka, którą... Boże, komiks? Ostatni komiks, który przeczytałem, to był Mouse, który dostałem od ciebie na urodziny i to było świetne. To mi się strasznie podobało. Mouse jest o Holokauście. Nie wiem, czy może paść to słowo.
Nie wiem, czemu nie. Wszystko na mój koniec.
Trudno, niech będzie napisane i zrobione z perspektywy syna, którego ojciec przeżył Holokaust w Polsce i teraz mieszkają w Stanach. No i wszyscy są przedstawieni jako myszy, naziści jako koty, a Polacy jako świnki, co bardzo ważna informacja, to nie jest, w sensie tak tłumaczył to autor, że to nie jest na zasadzie, że świnie, że w sensie negatywnym, tylko on miał takie skojarzenie raczej jako dzieciak wychowany na bajkach Warner Bros., że jakby jemu się kojarzyła świnka z kimś takim raczej przyjemnym.
Okay. Nie?
A w Polsce był ogromny skandal wtedy.
No dużo nie trzeba, no.
Zresztą, żeby obrazić Polaków, to tak. To niewiele trzeba.
No dobra, to co tam jeszcze masz takiego?
Z takich rzeczy, które bardzo chcę polecić, a jeszcze nie poleciłem. A w ogóle teraz mi się przypomnie, że ze śmiesznych książek, no nie wiem, czy to też jest super jako śmieszne, ale to jest zbiór wywiadów, który prowadził Judd Apatow, nazywa się Sick in the Head. No i, ale znowu, to dla mnie mi się wydaje, że to jest ciekawe, a dla kogoś może być nie aż tak, zwłaszcza, że to jest bardzo o Apatowie, że, no dobra, że on jest strasznie taki...
Czekaj, no bo tu się zatrzymajmy. Czy teraz nie żyjemy w świecie Judda Apatowa trochę, w sensie przez to jakiś sukces, bo nie wiem, czy pewnie wiesz, czy... A24 to jest Judd Apatow? W sensie, czy to
co?
Jest... Nie?
Czemu A24... Co?
No tak mi się wydaje.
Nie? Od kiedy czy... A24 to Judd Apatow?
A, że po prostu podpisał.
No ja coś tam może podpisał. Nie, no co ty. Jego ostatni film niestety też nie był dobry. To była jakaś taka beka z pandemii. To było już totalnie spóźnione na Netflixie. Nie pamiętam, jak się na
to wiem. To co w tej bańka czy coś. No to takie...
Dobra, najgorsza książka, którą czytaliście w tym roku.
Najgorsza.
Ale taka właśnie nie w tych kategoriach może, które byliśmy zmuszeni, żeby przeczytać.
Tak. W sensie takie, że po prostu się zawiodłem czy coś, tak?
Ja się na przykład, ja mogę powiedzieć pierwszy.
No.
Podać przykład może, żeby naprowadzić was. To jest bardzo popularna książka i dostanę hejt, jak to powiem, mam wrażenie.
Okay.
Ale ktoś to musi powiedzieć. Nie rozumiem fenomenu tej książki zupełnie.
Okay.
Kompletnie. Nie. Jak przestałem kochać design Marcina Wichy.
A.
Nie rozumiem. Dla mnie ta książka jest pretensjonalna na maksa.
A to też nie jest tak, że za późno przeczytałeś?
Bardzo możliwe też, nie?
W sensie, że ona już ma parę lat chyba. Czy nie?
Tak, ona była popularna jakieś tam lat temu, no ale ciągle nie słyszałem, że to jest jakaś super genialna książka i tak dalej. I ja ją czytałem i się żenowałem, nie? Że to... Miałem wrażenie, że jestem na placu Zbawiciela w planie B.
I już to możesz skończyć, to już wystarczy.
Oj.
No nie, po prostu byłem tak zaskoczony, że to jest jakaś kultowa książka, że to jest jakiś nie wiadomo jaki punkt widzenia ciekawy przedstawiony. No nie, w ogóle się no, na to
mi
łapie.
Mi się wydaje, że jest za późno, w sensie, że już jakby...
Ale chyba... podobno jego następna książka jest świetna, to tak słyszałem,
to
znowu.
Kierunek chyba, że... zwiedzania?
Nie, to... A nie, on napisał rzeczy, których nie wyrzuciłem?
Tak, czy wyrzuciłem? Też, tak.
Tak, no to ta książka podobno jest świetna.
Jest piękna.
I dużo ludzi pisało w recenzjach, że właśnie jak wróciło do tej książki, do właśnie jak przestałem kochać design, to było zawiedzionych, pomyśleli, że to będzie tak dobre, jak te rzeczy, co ostatnio
wydają. No, nie jest tak właśnie, że po prostu to była książka, która wtedy, wiesz, jak ona wyszła, ona przedstawiała pewne idee, jakieś pewne nowe patrzenie.
Mówisz tak, jakby to było 50 lat temu, stary, no, bez
kurwa,
przesady.
To prawie było 50 lat temu, no ile to było, z 8 lat temu?
No to nie jest aż tak dawno.
No jak nie? No co, ile się wydarzyło przez ten czas? Pandemia była, wojna była.
Kurde, przeczytałem książkę z 64, jakoś bawiłem się świetnie. No.
Dobra, ale o czym ona była?
No to jest to, co mówiłem, ta Kwiaty dla
No właśnie, no, w sensie o jakichś takich życiowach, wiesz, no ja też czytam teraz Stonera, mhm. Która jest taką klasyczną, amerykańską taką powieścią z lat chyba 50. z końcówki. No i jest cały czas aktualna, bo jest po prostu o chłopie, który uczy na uczelni. No to też się tam uczelnie nie zmieniły aż tak, żeby nie wiedzieć, o czym to jest. Ale jakbym przeczytał na przykład książkę sprzed 7 lat, czy 10, czy 15 o związkach w Warszawie albo coś takiego, no to już pewnie cringe by łapał, nie?
No nie wiem.
Tak mi się wydaje, że to są na tyle dynamiczne i bliskie nam tematy, a może pierdolę głupoty, bo nie jestem za mądry.
Też jeszcze jedna książka mi się przypomniała, ale to zaraz. Magda, chujowa książka.
No ja właśnie myślę i nie mogę wymyślić, to dawaj, jak ty masz.
Ale to jeszcze dobra książka mi się przypomniała. Ale to, bo ja ją sobie w audiobooku słuchałem po angielsku i bardzo długo ją słuchałem, bo to ja jednak te książki takie, powiedzmy, naukowe, no to muszę czytać, nie? Żeby lepiej tę wiedzę przyswoić, więc mam wrażenie, że nie pamiętam z niej aż tyle, ile bym chciał, a była fascynująca. Kupiłem ci ją na rodzinę, nie wiem, czy zacząłeś ją czytać.
Zacząłem, w sensie jak...
Historia wszystkiego.
Tak, Historia wszystkiego.
Davida Graebera.
Ale to jest książka, do której trzeba się skupić naprawdę. Ja odpadłem po chyba 4 rozdziałach czy coś, bo ona jest taka naprawdę, jest wielka, drobny tekst, nadźgane tam jest kurwa informacji i są idee, które otwierają głowę, ale no jest to bardzo dużo informacji, nie? Jest naprawdę dużo. To David Werner i ten drugi też David, nie pamiętam.
David Graeber.
Graeber?
Graeber, David Graeber. No tak.
A ich tam jest dwóch autorów.
Tak, jest dwóch autorów, tak. Nie pamiętam, jak się ten drugi nazywa.
Też David jakiś.
David Wengrow.
O, właśnie, Wengrow. No i tylko ten jeden nie żyje już, więc nie będzie kolejnej części.
No. Ale świetna, bo to może o czym to jest. To jest taka książka antropologiczna, która pokazuje taką historię najdawniejszą, ale taką jeszcze od łowców zbieraczy, pokazaną w sposób niestereotypowy, że tak powiem. Nie z tej takiej dostępnej wiedzy, którą nie z takiej wiedzy, którą wynieśliśmy, no nie wiem, z podstawówki, gdzie jak się mówiło, nie wiem, o Sumerach, czy tak. Jakby w takim kontekście, albo że tak wyobrażeniowo, że to byli po prostu dzicy ludzie, którzy tam się tylko mordowali i dopiero przyszedł kapitalizm i wszyscy zaczęli się być cywilizowani.
Co? Właśnie książka, z tego co rozumiem, jest dosyć mocno krytykowana i wzbudza jakieś wielkie dyskusje w świecie naukowym, no bo oni tam stawiają różne tezy, które...
Dość prowokacyjnie.
To jest dobra na pewno książka do jakichś takich, żeby rozpocząć sobie myślenie na różne tematy. No bo na przykład jest o Amerykanach, czyli jakby mieszkańcach Ameryki przed...
Pierwotnych,
przed kolonizacją. No, że na przykład wódz nie był wcale, według tej książki, według autorów, nie był wcale szefem, który jak Napoleon po prostu... był panem śmierci i wydawał rozkazy, tylko według autorów był swojego rodzaju takim bratem łapą, ziomeczkiem, który próbował połączyć wszystko, żeby było fajnie, próbował ich namówić, ale nie miał form nacisku bezpośredniego na osoby i starał się być osobą, która łączy jakoś tam całą społeczność wioski, żeby tam robić różne rzeczy. No i też w tej książce są tego rodzaju idee, że dopiero pojawienie się rolnictwa, czyli de facto kapitalizmu jakiegoś takiego, sprawiło, że została rozbita takie dbanie o grupę, o wszystkich, taka empatia jakaś.
No tak, oczywiście mocno upraszczasz, tak, ale to tak, są mniej więcej takie tezy, które w jakimś stopniu pojawiają się tam, tak? I one są dość kontrowersyjne, tak samo jak na podstawie jednych badań, które tam padają na początku chyba książki, formułują na przykład taką tezę, że ludzie o siebie dbali bardziej, bo jak tam odkryli jakieś takie stare kości, tak, człowieka sprzed iluś tam lat.
Dużo przeżył, ale był stary.
Żeby ewidentnie to była osoba o jakimś stopniu, tak, wysokim niepełnosprawności, no ale on żyła bardzo długo.
Tak, że po prostu inni o nią dbali. No i to nawet, co ja mówię, słyszycie, to jest dużo jakichś nowych rzeczy takich do przetrawienia, a to jest naprawdę sam początek książki. I ja pamiętam, że ja ją czytałem, zacząłem ją czytać na początku roku ubiegłego i niestety ja miałem bardzo, o tym też gadaliśmy, marzec, kwiecień, mój mózg przestał działać. Za bardzo się rzuciłem w pracę w Aszu i trochę mnie wywaliło z planszy właśnie marzec, kwiecień. Teraz mam to pod kontrolą, więc będę więcej...
Ja też sobie zrobiłem długą przerwę. Pamiętam, że zacząłem jeszcze w 2022 w tę książkę, a skończyłem w 2023.
To jest mocarna.
Ale w ogóle, jeżeli miałbym polecić też książkę taką, która nie chcę powiedzieć samopomocowa, no ale w jakimś stopniu naprawdę dała mi do myślenia i zacząłem trochę łagodniej myśleć o sobie. To się nazywa Laziness Does Not Exist. I nazwa mówi sama za siebie, czyli że lenistwo nie istnieje.
Ej, to ja chyba tego potrzebuję.
Naprawdę świetna jest ta książka. Dała mi bardzo do myślenia. W sensie ogólnie taka teza, i oczywiście bardzo uproszczę, jest taka, że jeśli nie jesteś w stanie czegoś zrobić, nie jesteś w stanie się zmotywować do pewnych rzeczy, być może naprawdę potrzebujesz odpocząć. Jakby pewne twoje wewnętrzne potrzeby wychodzą na wierzch i tak dalej.
Teraz się przypomniałeś. Ty z końcówki zeszłego roku, jak byłeś jak taki szczurek w labiryncie, że widać było, że każde kolejne zdanie ci przychodzi z takim trudem po prostu. Że...
No ja dopiero teraz mam wrażenie, że zaczynam jakoś dochodzić do siebie, no, nie? Że to było naprawdę ciężkie.
Tak jak ja miałem początek roku taki dojechany, to ty chyba właśnie końcówkę miałeś taką po prostu
ja
najgorszą.
Ja mam teraz styczeń taki dojechany właśnie.
No, Magda ma teraz, ale dzisiaj jej oddaję konsolę, więc jest, już wszystko wróci do normy, bo przeszedłem Baldura. A ja, żeby się zrymowało z tym, co ty powiedziałeś, to ja polecę znowu coś właśnie dla osób, które chcą zorganizować sobie pracę. W sensie, że na przykład mają dużo pomysłów, nie wiedzą trochę, jak je tak zebrać ze sobą. Już kiedyś mówiłem chyba o tej książce, ale ona się nazywa Dwie niezwykłe godziny Josha Davisa. I to jest po prostu taki podręcznik, dosyć króciutki, kilka takich prostych trików, w jaki można zogniskować swoją pracę bardziej, nie? I to są takie proste rzeczy typu, jeżeli na przykład rano nie sprawdzaj maili, jeżeli możesz, bo masz tą kreatywną energię rano i zużywasz ją na odpisywanie na maile, a nie na coś kreatywnego rzeczywiście. A możesz odpisać na te maile po południu, bo możesz bez kreatywności już na nie odpisywać. I rzeczywiście jest tam dużo takich porad, które na przykład w mojej pracy, gdzie w zasadzie kreatywność to jest 95% tego, co potrzebuję, no to bardzo mi się przydały.
A, to ja jeszcze na sam koniec, bo i tak nie wymieniłem wszystkich książek, ale jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszam na...
65.
Bo ja zapraszam na moje Goodreads, Mateusz Płocha. Tylko w ogóle, bo ja mam trochę dylemat, bo dużo osób mnie zaprosiło na tych Goodreads do znajomych, ale ja wtedy, w zasadzie wydawało mi się, że będą bardziej, że mnie obserwować, bo wtedy ja mam ich znajomych i ja widzę, co te osoby czytają, a może niekoniecznie chcę wiedzieć, nie wiem,
nie
ale chyba dodam.
Wyciszyć?
Nie wiem, jak to działa. Dobra, muszę się jeszcze zastanowić. Obserwujcie mnie, jeśli chcecie. Co chciałem powiedzieć na sam koniec, bo to też padło jako pytanie chyba na naszej grupce.
Jak szybciej czytać?
Więc ja powiem, jak to sobie poustawiam i też, już wytłumaczyłem, dlaczego chciałem więcej czytać, ale żeby zrealizować ten cel, zacząłem sobie tak myśleć, że jak mi jakaś książka nie leży, to po prostu jej nie doczytuję i nic się kurwa nie dzieje, spokojnie. Jakby jesteście w stanie przeżyć, jeżeli nie doczytacie jakiejś książki. Druga rzecz to jest, odkryłem, że jestem w stanie dużo książek słuchać w formie audiobooku, co było dla mnie game changerem, ale też słucham na przyspieszeniu. Ale przyswajam, w sensie naprawdę słucham tych książek. Nie uważam, że to jakoś mniej jest przeczytana wtedy.
Jest mniej przeczytana.
No z jakiegoś ja słyszałem, że podobno tacy prawdziwi bookstagramerzy hejtują, że nie wolno słuchać. Chuj mam w dupę, nieważne. Kurwa, jaka to różnica. Jeżeli ja sobie przeczytam na przykład, nie wiem, Mistrza i Małgorzatę w formie audiobooka, a ty przeczytasz normalnie w formie fizycznej, to ja nie wiem, jakoś mniej będę o niej wiedział.
Tak, to jest oczywiste.
Kupiłem Kindla, świetnie się czyta na Kindlu, ale też się zastanawiam, czy Kindle nie jest trochę gorszy niż na przykład Pocketbook chyba, bo nie ma wgranych pewnych aplikacji, niektóre rzeczy trzeba w sensie po prostu podłączyć do kompa.
W ten sposób.
To jest trochę więcej zachodu, ale świetnie się na tym czyta i też trochę bardziej bez żalu jakąś książkę odrzucić, jak macie Legimi podłączone.
No, to jest zawsze, wiesz, tak samo jak idziesz do kina, to zawsze ci półtorej jakby gwiazdki dodajesz, nie? W sensie, bo jak sobie oglądasz na telefonie, jadąc między pracą a czymś tam, to zawsze ja tak mam plan obejrzeć Oppenheimera, teraz pewnie Nolanowcy mnie zniszczą, że będę jechał w piątek.
Na telefonie?
W piątek będę jechał do Bydgoszczy, pierdolę. Na kompie, ale w piątek jadę do Bydgoszczy, mam Oppenheimera wykupionego na Prime i mój plan jest obejrzeć go po prostu sobie tutaj. Tak jak...
I na słuchawkach iPhone'owych.
Tak jak Christopher Nolan, tak jak Christopher Nolan to zaplanował właśnie.
Biedny Christopher Nolan, łzy mu lecą.
Ja jeszcze bym dodał do tego, jak szybciej czytać, właśnie, żeby czytać kilka książek naraz.
Tak, ja też tak robię.
Że na przykład mam książkę do komunikacji publicznej, mam książkę do czytania przed snem, mam książkę taką niedzielną, żeby sobie poczytać, jak sobie leżę i sobie czytam w niedzielę, więc ja polecam, tak? I też mam w telefonie zawsze coś takiego, to komiksy bardziej, ale to polecam. Magda, jakaś taka właśnie rada, jak więcej czytać?
Ja lubię czytać do śniadania i do kawki rano.
Też, no. Ale i zadbać o taki komfort po prostu, tego, żeby ale... miło się czytało.
Ja w ogóle lubię niespieszne poranki, więc jak
Magda jest artystką, więc...
No dobra, no i co?
No nic. Ja też lubię, ale no już jestem przeważnie w pracy wtedy o tej godzinie.
No tak,
ale ja faktycznie też tak mam, że przed snem sobie czytam. Na przykład beletrystykę czytam zawsze przed snem, z jakiegoś powodu to mnie dobrze lula. W ciągu dnia właśnie czytam jakieś takie bardziej specjalistyczne tematy, które mnie interesują w danym momencie. Zastanawiam się, co jeszcze takiego jest... Właśnie ten Kindle był dla mnie odkryciem. Super mi się czyta i byłem zdziwiony, że to... Znaczy, to jest dziwna rzecz akurat, bo ja po prostu nie widzę... Można tak ustawić, że nie widzisz stron, ile czytasz, a z jakiegoś powodu, nie wiem, może to jest jakaś taka naleciałość właśnie ADHD-owa, że mnie to frustruje.
Że nie masz poczucia progresu.
Nie, właśnie dobrze, jak nie mam poczucia progresu. Że jakoś tak jestem bardziej wtedy w tej książce niż w tym, ile przeczytałem, nie? Z jakiegoś powodu.
To ciekawe, bo ja właśnie mam coś takiego, że dużo czytałem na Kindlu w zeszłym roku, ale od tego się odbiłem, bo właśnie nie mam tego poczucia progresu, że widzę.
Czyli
mam dokładnie odwrotnie.
Ale też wiem, że dla niektórych to działa motywująco, jak właśnie widzisz procent na przykład.
Tak, no gamifikacja na przykład w innych jakichś tam aspektach życia, właśnie takie, że mam jakiś, że 10 tysięcy kroków, piłem się wodę, coś tam, że to mi sprawia przyjemność, ale jakoś w czytaniu, nie, no w czytaniu też, no właśnie, w sensie, że muszę mieć jakiś taki rodzaj nagrody.
Gratyfikacji.
Tak, że dopamina musi być pompowana. No jeszcze na przykład Jacek Knaur, już wspomniany dzisiaj, on na przykład tam, w ogóle fajny jest ten... ta dyskusja tam, jak szybciej czytać na grupce, żeby, jak chcesz naprawdę szybko czytać, to że masz książkę i słuchasz audiobooka. Mhm. Ale to już mi się wydaje, w sensie, że wtedy masz dużo, zapamiętujesz.
Wtedy to jak idziesz do pracy.
Trochę dalej.
Że czytasz i
ale
słuchasz.
Nie wiem, czy Jacek nie mówił właśnie z perspektywy, no bo on skończył tam 3 kierunki i...
No tak, tak, tak.
Chyba jest geniuszem prawdopodobnie, ale... albo może nie szafujmy takimi słowami. Może
a ja na studiach chuja czytałem. To...
ale ty grałeś, no grałeś policjantem, byłeś przecież milicjantem. No i co, ja bym jeszcze polecił, było wspomniane trochę o rosyjskich mistrzach, to George Saunders, moim zdaniem to jest aktualnie najlepszy pisarz, jaki żyje i tworzy. I on właśnie napisał książkę Kąpiel w stawie podczas deszczu i to jest analiza opowiadań rosyjskich mistrzów, bo on...
A to wspominałeś chyba
tak,
o tym.
Już kiedyś o tym mówiłem. I on właśnie, no po prostu wykłada literaturę chyba rosyjską i jest mistrzem od tego i bardzo z taką swadą i lekkością analizuje te opowiadania i można się dużo... No wiecie, studiowanie literatury jest niczym innym jak studiowaniem wiedzy o człowieku.
No.
Ten cytat George Sands jest idealnym punktem do wyjścia, do rozważań.
I też do zakończenia dzisiejszego odcinka, tak. Bo gadamy strasznie długo, gadaliśmy o wielu książkach.
Ale powiedzcie, co teraz czytacie.
A, co teraz?
Ja dzisiaj skończyłem czytać Fizykę smutku. Mm. Jest to książka fantastyczna. Autor się nazywa Georgi Gospodinow. Jest to bułgarska książka. Bardzo mi się to rymuje z na przykład Saltburn, które widziałem i ogólnie Percy Jacksonem i wszystkim takim. Popłakałem się parę razy, ale ja to jestem płaczek trochę. No.
Ja czytam 3 książki naraz znowu. Czytam historię pracy, ale ja nie wiem, czy to sobie, nie wiem, czy dam radę. To jest taki kolos, ale rzuciłem się z motyku na słońce. Czytam książkę tego, Jezu, jak on się nazywa, tego francuskiego, tego, co napisał, Kapitał w XXI wieku tego autora. Napisał teraz taką książkę, która jest
w zasadzie pewnego rodzaju skrótem kapitalizmu.
Thomas Piketty?
Tak, Thomas Piketty. Ale znowu, to jest jedna z tych trudniejszych książek, które mój mózg słabo ogarnia. Ogólnie o tym, jak dokonywać tych zmian i jak one powinny być wprowadzane.
Mateusz Płocha, wychodzący z przepracowania, przypierdoli się jakimiś dwoma
książkami. A dla przyjemności coś czytasz?
Dla przyjemności, tak. Czytam dla przyjemności Ursulę Le Guin, tak. Ziemię Morze, teraz trzeci tom czytam.
To jest wspaniałe, no.
To mi sprawia przyjemność czytanie na przykład historii pracy, nie tylko, że jakoś troszkę ambicjonalnie, że ja mam przyjemność z tego, że poznaję tę wiedzę i
rozumiem. No się fleksujesz, że taki mądrutki będziesz.
Ja wiem, czy się w tym fleksuję. Nie mam za bardzo o tym, z kim pogadać, mam wrażenie.
Też, on jest aktorem też. No ja czytam jeszcze tego Stonera, Johna Williamsa. Więc
znaczy, ja powiem, co ja chcę z tym zrobić, bo ja mam może to jest zbyt ambicjonalne i to na razie się nie odbija w mojej twórczości, mam wrażenie, ale czasami staram się, żeby...
Krok wyżej, tak?
Nie, żeby były podteksty, żebym wiedział więcej niż
konteksty.
Jakby...
No,
bardzo szlachetne jest.
Więc chciałbym, na pewno... Parę takich rzeczy na przykład się pojawi w algorytmie miłości, który będzie na kanale Plus. Parę rzeczy chciałem tam podskórnie, żeby było... Ale nie wiem, czy to będzie się czytać, no bo ja by tego nie reżyseruję. Ale w stand-upie też chciałbym więcej przemycać rzeczy o tym, co myślę i tak dalej. Więc dlatego też chciałbym więcej czytać, więcej wiedzieć i rozumieć.
No na pewno łatwiej takie robić referencje filmowe, nie? No bo jakby jest większa szansa, że ktoś obejrzy tam ileś filmów. W sensie, że na przykład Powrót do przyszłości raczej widzieli wszyscy, a jakieś książki, które nawet nam się wydają super popularne, no to nie wszyscy...
Nie, ale to nie o to chodzi, nie? Że zastanowić się, jak pewien temat można tak przekształcić, żeby o nim opowiedzieć komediowo. Okay, to bardziej o to chodzi, nie? Okay. Że z jednej strony na przykład taki film, jak się nazywa ten koreański film, który dostał Oscara?
Parasite,
nie? To jest tak wielowymiarowy i mądry film, zresztą bardzo lewicowy, który dotarł bardzo szeroko, podobał się wielu ludziom, a w zasadzie opowiada o bardzo trudnych tematach, nie? O nierównościach społecznych.
No, z tym, czy lewicowy, to tam są dyskusje, nie?
No, ale to wiadomo, każdy ma inną definicję lewicowości.
Która teraz wróciła, jak Saltburn właśnie się pojawił, że po prostu po raz kolejny, tak jak w Parasite, na Letterboxd właśnie tam są, że no właśnie znowu ci po prostu biedacy są złymi ludźmi, którzy prześladują tych bogoli biednych i chcą zabrać im życie i coś tam.
Nie? No ale to nie chcę zdradzać Saltburn, nie? Ale...
No ale że no jakby to się jakoś tam rymuje. W każdym razie, a propos, jak jesteśmy przy filmach, to możemy zdradzić, że byliśmy ostatnio w kinie i nam się bardzo, bardzo podobał film. Chyba możemy powiedzieć, że Bracia ze Stali, więc jak będzie, to idźcie i będzie odcinek też o nim. I jeszcze też a propos filmów, ja na przykład nadrabiam teraz wszystkie oscarowe filmy i zrobimy sobie odcinek przedoscarowy, już mamy wspaniałego gościa i spotkałem na Wielkiej Orkiestrze, w ogóle byłem na Wielkiej Orkiestrze na finale, w samym centrum tego wszystkiego, stałem od Jurka Owsiaka, tak jak od was.
Powiedzieli
teraz
do niego, siema!
Nie, ale kusiło mnie, żeby coś zrobić śmiesznego, ale odpuśćcie sobie. Tam jest tak głośno, to co jest w telewizji, to jest razy 100 i tam jest cały czas tak, nie tylko na wejścia telewizyjne, więc ja tam miałem overload po prostu zmysłów total, a byłem w zatyczkach, ale spotkałem Kasię Czajkę, Kominiarczuk Zwierza i pytała, czy ma przyjść po Oscarach. Oczywiście, że tak, więc przed Oscarami będziemy mieli wspaniałego gościa, będziemy mieli wspaniałą gościnę i super, oglądajcie.
A kiedy są Oscary?
W marcu.
A wiadomo, kto prowadzi w tym roku?
Nie, chyba
myślę, że nie ten koleś ze Złotych Globów.
Myślę, że będzie.
Nie, on był straszny. Ale nie John Mulaney? Bo on tam wyczytywał chyba nominacje, jakieś spotkanie prowadził około Oscarowe. Okay. Ale on byłby świetny. John Mulaney myślę, że super poprowadził.
Jezu, przeczytałem, że Kimmel, ale to było w zeszłym roku.
No to Kimmel, rzetelna robota, bym powiedział.
Nie, ale przestań. kurde, też niby ma Kimmel poprowadzić. A trudno, no dobra, to nie będę oglądać.
Słuchajcie, to tyle.
Tak.
Trzeba kończyć ten odcinek, bo jest i tak chyba jeden z dłuższych, który nagraliśmy ostatnio. Wspierajcie nas na Patronite, subskrybujcie na YouTubie, polajkujcie na Spotify'u, czego jeszcze nie powiedziałem.
Polećcie znajomym, bo widzę po statystykach, że po prostu to jest jedyne, co zwiększa zasięgi i przyjście Miłosza do odcinka, więc to są takie dwie rzeczy, które ściągają ludzi, więc no, dziękujemy. Pa!
Pa!
Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.